Dzień dobry. Dziś kontynuujemy wątek polskiego października 1956 roku, kiedy to najważniejszym komuchem w kraju został wyciągnięty z niełaski Władek Gomułka. Wiemy już, jakie frakcje po śmierci Bieruta walczyły o władzę w PZPR oraz jak Gomułka uspokoił zaniepokojonego towarzysza Chruszczowa. Doszło do konsensusu patetycznie opisanego w notce prasowej po 8 plenum KC PZPR, ale czy faktycznie szły za tym jakieś zmiany? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. To się stała rzecz wielka. Największa w dziejach Polski Ludowej przemiana w stosunkach między partią a jej kierownictwem i między masami bezpartyjnymi a partią. W ciągu 3 dni trwania plenum stopniała, znikła bez śladu skorupa sztywnej oficjalności, która na tych stosunkach narastała w ciągu szeregu minionych lat. Jak nigdy dotąd poczuł się prosty człowiek pracy gospodarzem naszego kraju, naprawdę współodpowiedzialnym za jego losy. Jak nigdy dotąd stała się partia przewodniczką serc i umysł narodu, wyrazicielką jego pragnień i interesów. Nie tylko plenum Komitetu Centralnego, cały lud pracujący wybierał nowe biuro polityczne i głosował za programem, który zawarty jest w przemówieniu towarzysza Gomułki i w zapadłych uchwałach. Dobra, propagando, daj se luzu. Aż tak pięknie to oczywiście nie było, ale prawdą jest, że Władysław Gomułka dostał ogromny kredyt zaufania od ludu, który miał nadzieję na zmiany. Przecież Stalin nie żył już od 3 lat. A czy Gomułka Polskę kochał i chciał dla niej jak najlepiej? Też już bez przesady. Był przede wszystkim komuchem służbistą, co nie znaczy, że nie był w ciężkiej sytuacji, choć sam się o to prosił, bo przecież chciał zostać pierwszym sekretarzem, nikt go nie zmuszał. Na czym polegała ta trudna sytuacja? Z jednej strony Gomułka wiedział, że lud ufa, ale przede wszystkim wymaga działania. Polacy chcieli więcej wolności, z kolei Związek Radziecki jakiekolwiek poważniejsze działania prowadzące do potencjalnego poluzowania braterskiej uprzęży mógłby potraktować jako rebelię, którą należy krwawo stłumić. Sowieci nie potrzebowali w razie czego fabrykować dowodów. Praktycznie zawsze manifestacje poparcia dla Gomułki były połączone z hasłami antyradzieckimi, co przyznajmy brzmi dość zabawnie. Nie tylko zabawnie, ale wręcz niewyobrażalnie. Brzmi jeszcze coś. Gomułka przepędził Armię Czerwoną. Prawie. Chodzi mi o to, co wydarzyło się 13 listopada. Z Polski wyjechało wielu wysokich rangą radzieckich oficerów na czele z marszałkiem Rokossowskim. Mało tego, został on przez Sejm pogoniony ze stanowiska ministra obrony i premiera. Przeszły nawet szpile w prasie, która mimo formalnie polskiego obywatelstwa wielu tych oficerów nazywała ich radzieckimi doradcami. Ludzie byli zadowoleni? Tak, ale chcieli zdecydowanie więcej. Totalnego pogonienia radzieckiej armii z polskich ziem, a niektórzy, podkręceni perspektywą daleko idących zmian, domagali się przyłączenia do Polski Wilna i Lwowa. Na takie rzeczy Gomułka ani nie miał ambicji, ani tym bardziej ochoty, bo to już by musiało się spotkać z nerwową reakcją Moskwy, a wiadomo, co oznacza nerwowa reakcja Moskwy. Zamiast tego doszło do porozumienia, w myśl którego radzieckie wojsko w Polsce miało nie naruszać krajowej suwerenności, nie pchać łap w wewnętrzne sprawy, a manewry i liczebność musiały mieć aprobatę polskich władz. Oczywiście była to kompletna bujda, którą jednak kupili niektórzy rozkochani w Gomułce. Tak, rozkochani, bo kiedy w kraju gruchnęła informacja, że nasz szef partii w Moskwie wynegocjował dobre umowy gospodarcze i umorzenie części długów, to ku zdziwieniu samego pierwszego sekretarza, na każdej stacji, na której zatrzymywał się pociąg rządowej delegacji w drodze powrotnej, ludzie witali Gomułkę kwiatami i wiwatami. Gdyby ktoś zapadł w śpiączkę, powiedzmy w 1950 roku, po czym obudził się pod koniec 1956 i przeczytał tylko powierzchownie nagłówki, to złapałby się z niedowierzaniem za głowę. Trwały bowiem pokazowe procesy kilku wysokich przedstawicieli zlikwidowanego właśnie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, jak również procesy rehabilitacyjne prześladowanych w latach poprzednich. Mało tego, wypuszczono kardynała Wyszyńskiego, zapowiedziano koniec zagłuszania zachodnich stacji, Katowice wróciły do swojej dawnej nazwy i już nie były Stalinogrodem. Co tam jeszcze? Redukowano spółdzielnie spożywcze, pojawiła się ustawa o radach robotniczych, działy się rzeczy wręcz niepojęte, ale tylko do czasu. Co takiego było momentem zwrotnym? O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.